Drodzy Państwo, Parlament Europejski ma przeprowadzić we wtorek debatę o sytuacji w Polsce, a w środę ma zagłosować nad rezolucją na ten temat. Tak zdecydowali przedstawiciele aż 5 frakcji w Europarlamencie: Chadecy, Socjaliści, Liberałowie, Zieloni oraz Zjednoczona Lewica Europejska. Skąd taka determinacja, skąd takie zainteresowanie sprawami naszego kraju, choćby patrząc z drugiej strony na sytuację imigrantów w Europie Zachodniej, szczególnie też w Niemczech, i w jaki sposób możemy wytłumaczyć ten swoisty też fenomen zainteresowania naszą ojczyzną w tym właśnie kontekście? O to chciałbym zapytać pana Dariusza Sopkowa, ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, witam panie ambasadorze.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom Radia Maryja.
Panie ambasadorze, no właśnie, skąd ta determinacja i skąd to zainteresowanie sprawami Polski, podczas gdy w krajach, których przedstawiciele będą debatowali o Polsce, można powiedzieć, że dzieje się dużo gorzej niż w Polsce?
Rzeczywiście, jest taki ładny zwrot w języku francuskim, tout proportion gardée, to znaczy należy zachować proporcje, czy w języku polskim, w literaturze pamiętamy taki zwrot właśnie, znaj proporcje, mocium panie. I tutaj tych proporcji zaczyna brakować, to znaczy mamy przykład tego, że w sytuacji, gdy obywatele Europy, szczególnie Europy Zachodniej, nie czują się bezpiecznie w swoim kraju, gdzie są odwoływane wizyty turystyczne nawet w wielu krajach Europy Zachodniej, które uchodziły za kraje turystyczne, tak jak chociażby Francja. To nie jest żadna przecież tajemnica, że po prostu turystyka upadła w tym kraju po tych zamachach ubiegłorocznych. I w ogóle obywatele francuscy rzadziej też wychodzą na różnego typu spotkania. W ogóle wiele spotkań publicznych, takich festynów było odwołanych w sierpniu we Francji. Z drugiej strony widzimy zupełny brak opanowania sytuacji w Calais, gdzie już nazywa się wręcz dżunglą te około 10 tysięcy imigrantów, którzy tam koczują nielegalnie i atakują każdego dnia, są ataki ciężarówek, kierowców, turystów, również próby porwania samochodów po to, żeby wjechać tunelem pod kanałem La Manche na teren Wielkiej Brytanii. I na to wszystko właśnie elity poszczególnych krajów, w tym przypadku akurat Francja, ale przecież też to jest problem europejski, bo przecież mamy różnego typu struktury europejskie, które się tym chcą zajmować, deklarują troskę o zwiększenie bezpieczeństwa, więc tym wszystkim od lat, bo sytuacja w Calais to jest od kilku lat. Od kilku lat sobie nie można poradzić z tym problemem. Już nie mówmy w ogóle, nawet nie dotykajmy kwestii, bo to jest oczywiste, tych milionów w tej chwili nielegalnych i często niezarejestrowanych emigrantów, którzy przebywają na terenie Europy, o których nie wiadomo, gdzie oni po prostu są, nie są zarejestrowani, trzeba ich gdzieś odnajdywać i tak dalej, i tak dalej. I teraz przy tego typu właśnie skali problemów nagle mamy ten serial niekończący się wytykania palcem Polski, tego Trybunału Konstytucyjnego, o którym, jak pokazują sondaże w Polsce, już ludzie są zmęczeni, już nie chcą słuchać nawet o tym, i spadek autorytetu sędziów już sięgnął rzeczywiście dna po tych różnego typu wyczynach, jak właśnie próbowano tutaj wywołać w sposób sztuczny różnego typu jakieś zawirowania w życiu publicznym. I teraz do tego wszystkiego Unia Europejska dokłada właśnie swoje 3 grosze jeszcze. No, możemy oczywiście, tu należy wspomnieć, jest to element większej strategii, bo partia opozycyjna, obecna Platforma Obywatelska, zapowiedziała, że będzie informować właśnie wszędzie, gdzie może, o tych problemach. I żeby spojrzeć troszeczkę pozytywnie, bo zawsze trzeba starać się patrzeć pozytywnie na wszystkie kwestie, to ja myślę, że jeżeli tylko tego się dzisiaj można czepiać w Polsce, właśnie tych kwestii, a to właśnie tych 3 sędziów nieszczęśliwych, którzy przecież niedługo będą nominowani, bo pewne terminy mijają i po prostu tam się będą zwalniać te miejsca, no przede wszystkim miejsce przewodniczącego Trybunału w grudniu się zwolni, więc to są kwestie, które się w sposób naturalny rozwiązują. We Włoszech do dzisiaj nie ma pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, już o tym wspominaliśmy, w Holandii, która niedawno miała prezydencję w Unii Europejskiej, w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego, jest wiele krajów, gdzie w ogóle można się obejść, które są demokratyczne oczywiście, gdzie nie ma w ogóle Trybunału Konstytucyjnego i tutaj takie troszeczkę właśnie bicie piany propagandowe. Trzeba właśnie tak to widzieć w tych proporcjach. Natomiast co do też procedur pewnych w parlamencie, no to trzeba zwrócić uwagę na historię tego wszystkiego. Pamiętamy, że w styczniu pani premier przyjechała, gdy była właśnie debata na temat Polski i w ocenie wszystkich obserwatorów, polityków, którzy brali w niej udział, polski rząd wyszedł zupełnie obronną ręką. Nawet w skali takiej, byśmy powiedzieli, sportowej, to mówiono o tym, że to było 3-0 dla polskiego rządu, dlatego że wszystkie argumenty były zbijane. Pani premier fantastycznie wypadła, mimo że przecież to był jej taki chrzest bojowy na arenie międzynarodowej. Trudne spotkanie w roli premier tego typu występowała pani Beata Szydło po raz pierwszy. I oczywiście tutaj wszyscy widzieli, że to jest czepianie się Polski, te słynne słowa posła Petera Macha. Jestem Polakiem, prawda, jestem z wami. No i ta solidarność większości posłów, którzy zabierali głos z Polską, to pozostawiło takie poczucie niezadowolenia, takiego braku satysfakcji tym, którzy nakręcili tą debatę styczniową. I po prostu sobie obiecali, no to w związku z tym zrobimy teraz rezolucję. Skoro debatę przegraliśmy, tak, skoro przegraliśmy wymianę zdań parlamentarną, demokratyczną, no to teraz rezolucją ich potraktujemy. Dlaczego rezolucją? Dlatego, że przy rezolucji no po prostu jest dyscyplina partyjna. Podczas gdy w debacie no jednak zabierają głos ci, którzy przede wszystkim chcą. Rozrzut głosów jest bardzo duży i ta debata styczniowa, no wszyscy o tym pamiętamy, zdecydowana większość, 2/3, może nawet 3/4 głosów była po stronie polskiej. Natomiast w rezolucji głosuje się klubami, po prostu jest ta dyscyplina klubowa. I te kluby większościowe no sobie policzyły, że my tą rezolucję przyjmiemy, czyli głównie partia chadecka, w której jest Platforma Obywatelska, socjaliści, zieloni właśnie, ojciec wymienił te ugrupowania. Oczywiście 3 małe ugrupowania były przeciwko temu, konserwatyści, partia eurosceptyczna, Nigela Farage'a i Porozumienie Narodowe. Te 3 ugrupowania były przeciwko, ale one nie mają większości w parlamencie. No więc zdecydowano wrzucenie tej sprawy na tą debatę właśnie wrześniową. Tu jeszcze przypomnijmy taką rzecz. Gdy po Brexicie próbowano jeszcze wrzucić tą debatę, to jednak tematem numer 1 wówczas w czerwcu ubiegłego roku, na początku lipca, no były właśnie kwestie związane z referendum brytyjskim. W związku z tym przesunięto tą debatę. Troszeczkę dlatego, że no w tej sytuacji no wszyscy już by widzieli, no ludzie, czym wy się zajmujecie? Tutaj uciekają wam z tej Unii poszczególne duże kraje, a wy tutaj się czepiacie jakiegoś trybunału. No więc w tej sytuacji po prostu można powiedzieć, że Brexit uratował trochę wtedy sprawę, przykrył tą debatę i przeniesiono ją na inny czas. No można było mieć nadzieję, że zostanie to odłożone ad calendas graecas, ale nie, po wakacjach właśnie niezadowoleni panowie wrócili i chcą tutaj, że tak powiem, dalej pokazać dowody swojej frustracji. Jeszcze jedna rzecz taka drobna, ale ona ma swoje znaczenie. Otóż na czele tej nazwijmy to, takiego wypadu politycznego na teren Polski w kwestii właśnie tych rzekomych łamania zasad demokracji, w Parlamencie Europejskim stoi Guy Verhofstadt, były premier belgijski, obecny szef frakcji liberałów. I on dostał niedawno od szefa Parlamentu Europejskiego, pana Schulza, niemieckiego polityka, propozycję, którą przyjął, ażeby w imieniu parlamentu obserwować, nadzorować negocjacje na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Mówiąc krótko, ten polityk dostaje takie wsparcie, ma duże wsparcie, jeśli chodzi o frakcję socjalistyczną. I no po prostu dla niego to jest, każda okazja jest dobra dla tego belgijskiego polityka. My zresztą już w Polsce go znamy, on nawet zaczyna być taki często symbolem właśnie tych połajanek naszego kraju. Dawniej zresztą on królował, jeśli idzie o połajanki rządu węgierskiego, pana Viktora Orbana. Więc jak gdyby ma swoją specjalizację tutaj. I ten polityk po prostu nie ukrywa swoich wielkich ambicji, jest młodym politykiem, zakłada, że jeszcze około 15-20 lat będzie w polityce, szuka dla siebie miejsca i dla niego jest to po prostu okazja, żeby móc, że tak powiem, się pokazać, troszeczkę właśnie pokrzyczeć, palcem pogrozić, zamiast odpowiadać na pytania zasadnicze, dlaczego tak duży kraj jak Wielka Brytania zdecydowała się opuścić Unię Europejską, a przecież Brexit jest skutkiem pewnych procesów, a nie przyczyną.
Panie
Zamiast
ambasadorze...
odpowiadać na pytanie, dlaczego Unia Europejska od wielu lat nie potrafi powstrzymać nielegalną emigrację i dzisiaj nie wie tak naprawdę, ile milionów nielegalnych emigrantów jest na terenie Unii. No to lepiej właśnie tutaj, że tak powiem, pokazywać palcem Polskę, tym bardziej, że opozycja polska wspiera tego typu zjawiska.
Tak się zastanawiam, bo w kontekście tych zarzutów, które mogą się pojawić, pojawiają się co do demokracji w Polsce, jak na przykład to, co pan ambasador powiedział, kwestia Trybunału Konstytucyjnego, potem media publiczne, policja, prokuratura, ustawa o służbie cywilnej, a nawet kwestie zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, prawa kobiet i tak dalej. Do tego wszystkiego pojawiają się zastrzeżenia. A z drugiej strony ubiegłotygodniowe czy forum ekonomiczne w Krynicy, gdzie podczas debaty pana Orbana z panem Kaczyńskim pojawiały się słowa czy określenia Polski w samych superlatywach, możemy powiedzieć, ze strony pana Orbana, podczas gdy kiedyś zwykle pojawiało się takie zdanie, że to Węgry są wzorem dla Polski. Więc pojawia się pytanie też, no, w którym miejscu ta Polska jest. Z jednej strony zarzuty o wszystko, że wszystko praktycznie źle robi się teraz, polski rząd złe decyzje podejmuje, a z drugiej strony superlatywy pod adresem rządu, pod adresem tych zmian, które zachodzą z ust człowieka, który jest, no, w pewnym sensie też wzorem dla rządzących w Polsce.
Jeśli idzie o naszą pozycję gospodarczą, ekonomiczną, to ona niewątpliwie rośnie od ponad pół roku, dlatego że wszystkie wskaźniki na to udowadniają. Jest spadek bezrobocia, te agencje ratingowe niedawno Standard & Poor's podtrzymał tą wysokie notowanie w skali A dla Polski. Jeśli idzie o naszą walutę, to cieszy się ona dużym zaufaniem. Jeśli idzie o kwestię wymiany handlowej, to ona wzrasta, więc po prostu wskaźniki gospodarcze pokazują, że konsumpcja w Polsce, zarówno produkcja, jak i konsumpcja rośnie, a więc gospodarka ewidentnie się rozkręca. Niektórzy wskazują, no, jak na jeden z podstawowych elementów, ten program 500+, no i bardzo dobrze, no jeżeli to pobudziło konsumpcję, a konsumpcja pobudziła produkcję, to należy się tylko z tego cieszyć. Także gospodarczo Polska niewątpliwie się podnosi. To samo zjawisko było na Węgrzech, gdy premier Orban objął władzę. On ukrócił samowolę dużych sieci. Przypomnijmy, w Polsce próbuje się też wprowadzić ten podatek dla dużych sieci handlowych. Orban zaczął komasować, nacjonalizować rynek finansowy węgierski. Węgry nie miały zupełnie żadnego banku, wszystkim zarządzały banki zagraniczne, całym rynkiem finansowym na Węgrzech. Orban to ukrócił, uporządkował sprawę kredytów frankowiczów, też oczywiście banki się bardzo sprzeciwiały temu na Węgrzech. I dzisiaj rząd pana Viktora Orbana, ale również no, Węgry jako kraj, mają bardzo wysokie notowania w skali międzynarodowej. Inwestycje wzrastają na Węgrzech. Forint jest mocny, czyli mówiąc krótko, po prostu nie przejmowano się, rząd węgierski nie przejmował się tymi połajankami, a były takie same. Komisja Wenecka również była nasłana na rząd węgierski i tak dalej. Więc tu mówiąc krótko, Węgry niejako utorowały drogę Polsce, pokazały, że po prostu tym nie należy się przejmować. Trzeba robić swoje, a w końcu siła państwa będzie decydowała o tym, że wszyscy się przestaną po prostu krytykować. A też ustawa medialna, pamiętam, kilka lat temu była bardzo mocno krytykowana na Węgrzech i tak dalej. Wiele rzeczy, bardzo podobne schematy. Tutaj wśród wielu urzędników, dyplomatów w Brukseli, to tego typu rezolucja, jaka tutaj na Polskę jest szykowana teraz, to się też nazywa troszkę all included. To tak jak są wycieczki nieraz zagraniczne, gdzie wszystko jest w jednym pakiecie, prawda, transport samolotowy, hotel, wyżywienie i tak dalej. I takie rezolucje, właśnie takie połajanki, to też niektórzy nazywają all included. To znaczy tam się wrzuca wszystko. I Trybunał, wszystko co jest pod ręką. I Białowieże, i tam ustawę medialną. No wszystko po prostu bierzemy, co tam nie gra i wrzucamy. Bo szanowny ojcze i drodzy radiosłuchacze, Polska naprawdę, gdyby, jeżeli przyjrzeć się tej rezolucji, to jest krajem, który ma bardzo mało problemów dzisiaj. Jeżeli to są wszystkie problemy, które tam wyszczególniono, to ich jest bardzo mało, bo gdybyśmy zrobili taką rezolucję, no już nie będę wskazywał kraju, no ale jeden z, powiedzmy, jakichś dużych krajów założycielskich Unii, tak zwanej starej, tej najstarszej Unii Europejskiej z 57 roku, no to gdyby wziąć, położyć niektóre te kraje i powiedzieć, ile tam jest problemów, jak tam rezolucję przygotować, to polska rezolucja jest bardzo skąpa, skromna i, że tak powiem, pozytywna. Tutaj wracam do tej pierwszej refleksji, no trzeba umieć zachować wszystkie proporcje. I gdy przykładamy te nasze kwestie, nasze problemy w skali międzynarodowej do proporcji problemów za granicą, to okazuje się, że naprawdę Polska zaczyna się dźwigać z kolan, podobnie jak właśnie Węgrzy. I to spotkanie w Krynicy zresztą temu też jak gdyby to dowodzi, bo to jest spotkanie ekonomiczne. Premier Orban jest nie tylko politykiem, ale jest przede wszystkim bardzo dobrym zarządcą, jest menedżerem. On postawił Węgry na nogi ekonomicznie przede wszystkim. Od tego zaczął i po prostu Polska idzie w tym kierunku. Myślę, że to taką refleksję trzeba tutaj i obserwację przede wszystkim odnotować.
Dziękuję panie ambasadorze. Też rodzi mi się taka refleksja, może na koniec, przepraszam, że ja ostatnie zdanie jeszcze chcę powiedzieć, ale to, o czym pan powiedział, te połajanki w kierunku Polski, to jest tak jak w Ewangelii, z belką i drzazgą w oku. Belki tak. W swoim oku ktoś nie widzi, ale drzazgę będzie widział w oku drugiego i będzie starał się wszystko zrobić, żeby, no może tak przynajmniej pozornie tę drzazgę wydobyć. Bardzo dziękuję panie ambasadorze za gościnę na antenie Radia Maryja.
To ja dziękuję. Bóg zapłać ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom.
Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Gościliśmy pana Dariusza Zobkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej.